Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Reportaż, który dzisiaj zaprezentujemy, to zaproszenie do niezwykłego świata młodej gdańszczanki. Jej wrażliwość na dźwięki przyrody budzi podziw, a nawet zazdrość. Właśnie w takim otoczeniu spełnia się i rozwija skrzydła. Nie buja jednak w obłokach, a twardo stąpa po ziemi. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ptaki Izy, który przygotowała Aleksandra Nietopiel.
Izę poznałam 3 lata temu. Zbierała wtedy pieniądze na wyjazd do Peru, do rezerwatu nad rzeką Tambopata. Chciała nagrać papugi z gliniastego klifu, które ją bardzo fascynują. Akcja zbiórki w internecie powiodła się i Iza wyjechała na 3 tygodnie do lasów amazońskich. Chce tam wrócić z mikrofonem na kolejne nagrania. Iza mieszka w Gdańsku i od lat nagrywa przyrodę. W szczególności upodobała sobie ptaki. Robi też doktorat, ale to nie przeszkadza jej w realizacji pasji. Przeszkodą nie jest też to, że od urodzenia nie widzi. Zapraszam do wysłuchania tej uskrzydlającej historii.
No mówi się o jakichś zbiórkach na leczenie, wiesz, na jakieś takie rzeczy, nie? A ja to co, to przepraszam, to ja na wycieczkę sobie będę zbierać, nie tutaj.
Jak ktoś tak się tym nie zajmuje, to sobie nie zdaje sprawy, ale jak myśmy tam byli wtedy właśnie z bratem w Peru, to myśmy mieli strasznie napięty ten grafik. No to była nawet, powiedziałabym, taka dosyć harówka, bo to wiesz, rano wychodzisz, jesteś kilka godzin tam, później przychodzisz na śniadanie, później znowu wychodzisz, później masz chwilę przed obiadem przerwy, po obiedzie znowu się wychodzi. I to nie, że tam wiesz, wychodzisz, coś tam sobie ustawisz sprzęt i sobie siadasz i czekasz, nie? Po prostu takiego marszu, nie? Bo jednak chodziło o to, żeby jak najwięcej nagrać. Pamiętam, że wieczorami byłam padnięta, jeszcze się wstawało o 4 rano, bo... I właśnie to jest to, że komuś tak by się wydawało, że to taka wycieczka, to tam, ale to tak samo nawet w Polsce jest, jak wiesz, czy tam do Białowieży gdzieś wjeżdżamy, czy coś. I naprawdę się bałam, jaka będzie reakcja i wiadomo, że no jakieś tam komentarze były osób, które w ogóle jakby nie wiedziały, o co chodzi. To tak samo na przykład pytanie, że właściwie przecież no jak ja nie widzę, to ja na przykład ze światła nie korzystam, więc po co mi jakieś większe wydatki, nie? Na pewno mnie coś takiego w stanie nie jest obrazić, bo to po prostu świadczy, że ktoś naprawdę w ogóle nie ma pojęcia.
No to skoro tak, to idziemy. Tu kiedyś rozmawiałyśmy, tu jest pokój tak zwany komputerowy.
Tu pracujesz?
Teoretycznie zdarza się, chociaż przeważnie korzystam z laptopa po prostu, który stoi w moim pokoju u góry. Tu jest pokój, gdzie stoi telewizor.
Ja telewizora też nie oglądam, bo po prostu dla mnie to jest męczące. Cały czas takie, wiesz, włączone i takie, wiesz, gadanie. Jak ja już nawet coś chcę obejrzeć, to coś konkretnego. Ale bardzo nie lubię telewizora jako takiego, wiesz, zapychacza. Są osoby, które naprawdę bez tego nie funkcjonują.
A programy przyrodnicze?
Owszem. Chociaż teraz to też jest tak, że albo ja nie jestem w temacie, albo to teraz, kiedyś jak na przykład było Animal Planet, to tam naprawdę były jakieś takie fajne rzeczy, a teraz to często jakieś, wiesz, policja dla zwierząt w Houston, coś tam. I mam wrażenie, że coraz więcej takich dziwnych jest. Kiedyś to były takie czysto informacyjne i to dla mnie jest takie najciekawsze, nie? A teraz jak to są na zasadzie, że powiedzmy program, łapiemy jakieś węże albo coś tam i program z tego... No dobrze, no ale mnie to nie interesuje na przykład, nie? Ja bym się dowiedziała czegoś o tych wężach bardzo chętnie, ale na zasadzie takiej, że jak one żyją.
Muszę tam dalej wjechać?
A to w ogóle już jakiś skraj z krajów tutaj.
Jesteśmy na miejscu.
Dojechałyśmy do rezerwatu przyrody Beka w pobliżu ujścia rzeki Redy. I spróbujemy dzisiaj nagrać gęsi zlatujące się na nocleg. Zobaczymy, czy to się uda. W zeszłym roku się udało, ale spróbujemy jeszcze raz. Na razie jeszcze żadnej gęsi tu nie ma, dlatego że chcemy być przed przylotem, żeby ich nie przepłoszyć. Także dopiero jutro rano, kiedy będę zabierać ten mikrofon, bo mikrofon zostanie na noc, i dopiero jutro się dowiemy, czy coś się udało nagrać, czy jednak nic.
I my będziemy skręcać tam wzdłuż tego płotu. I tam do końca, ale trochę daleko, to do morza można dojść.
A to są tereny zalewowe, tak, Iza?
Tak.
Jakie tu ptaki mamy?
Tutaj, jak na przykład wiosną się przyjdzie, to bardzo dużo skowronków jest. Są czajki, są krwawodzioby, z takich najczęściej słyszanych bociany. Świergotki łąkowe, też na przykład ścinniczki, rokitniczki, kukułek też jest dosyć sporo.
A no potem tych butów, tego mycia.
Ale zapach też jest specyficzny.
Tak. Tutaj.
I to taki morski. To, że jakby wilgotno, to jedno, ale...
Jak byłyśmy wiosną, tam się doszło do morza, było pięknie, niska.
Tak.
Naprawdę.
A teraz już jest tak jak jesienny.
No to teraz jeszcze ci pokażę ptasi pokój. Weź się, zamknę drzwi.
Weszłam, jestem. No więc to jest pokój tak naprawdę specjalnie dla ptaków, dlatego że tutaj kiedyś mieszkał mój brat. Ptaków jest 7, to są wszystkie nimfy. Większość to są ptaki po jakichś urazach, bo mają albo jakieś złamania, albo tam jakieś problemy właśnie ze skrzydłem. Te, które są w klatce, to są właśnie wszystkie nielatające. One wychodzą czasami. A skąd je masz, Iza? Skąd te ptaki u ciebie się wzięły?
Pierwszy był kupiony, normalnie u hodowcy. Potem drugi to był ptyś, to jest ten taki dosyć wyskumany, on tam gdzieś chyba jest na zewnątrz. Miał być teoretycznie towarzyszem właśnie dla Zazu, ptyś, ale się jakoś tak aż bardzo nie polubili, bo to też chodzi o to, że Zazu jak był sam, to się dosyć odzwyczaił, bo on był bardzo młody, kiedy był kupiony i nie miał kontaktu już z innymi nimfami i po prostu zapomniał. Nie zdążył sobie dobrze przyswoić, że jest papugą. No więc potem dołączył ptyś, potem przez przypadek zupełnie okazało się, że komuś uciekł jeden samiec i moja mama go złapała, tutaj niedaleko. Karmelek, on tam gdzieś też jest na zewnątrz, jeden szary. Zazu, kiedy był w wolierze, bo one jeszcze mają wolierę na zewnątrz, tam w ogrodzie stoi. I coś tam się stało, nie wiem co, coś go uderzyło, albo on w coś uderzył, nie wiem, może się czegoś przestraszył. I coś mu się stało ze stawem barkowym, od tamtego czasu nie lata. No to ja sobie wtedy pomyślałam, skoro tak, to ja od tego, jeśli kiedyś będę miała jeszcze jakąś papugę więcej, to będę przyjmować tylko ptaki niepełnosprawne. I wtedy dołączyła Bajka, potem doszedł Zefirek i to bardzo smutna historia akurat z nim była. On ma takie bardzo krzywe skrzydło i przez całe życie był sam, pojedynczo trzymany, ale to jeszcze by nie był taki problem, gdyby nie to, że on nawet nie był oswojony. Czyli nie miał za bardzo kontaktu ani z ludźmi, ani z ptakami, a to już jest dla papugi naprawdę tragedia, bo papugi są bardzo towarzyskie i w ogóle bardzo społecznie rozwinięte. Nie umie się zachować, on bardzo by chciał. Nie, jakby nie zna tej całej otoczki, jak to się robi, żeby to było postrzegane przez inne papugi pozytywnie. Zefirek i żołnierzyk, o właśnie o żołnierzyku jeszcze nie powiedziałam i powiem też dlaczego żołnierzyk. On jest chyba na zewnątrz, to jest papuga, która nie ma nogi jednej. I dlatego właśnie nazwałam go żołnierzyk, bo mi się skojarzył z tym, z tą baśnią Andersena o tym żołnierzyku. Ołowianym czy cynowym, różnie to tłumaczą, który nie miał nogi. I to jest najnowszy nabytek, bo to jest z kwietnia, także jest tu mniej więcej trochę ponad pół roku. Jakiś hodowca go chciał sprzedać, bo nie miał co z nim zrobić, bo on do hodowli się nie nadaje, chociażby z tego powodu też, no, że nie mógł się rozmnażać. No ale też innych chętnych nie było, to ogłoszenie było na OLX-ie chyba 4 miesiące, bardzo długo. No to uznałam, że skoro tak, no to ja go wezmę. Tak, to są dzwoneczki. Bajka uwielbia się bawić dzwoneczkami.
O, żegnają nas.
Tam, gdzie są te płotki, to właśnie za tymi płotkami to już po prostu takie bagna.
Jak daleko my idziemy?
Do tego drzewa mniej więcej.
No to kawałek musi być, nie? Żeby ten sprzęt...
Tak, ale jak
był bezpieczny?
Żurawie, nie, jak żurawie, bo nagrywałyśmy, to było tam wcześniej, Zuńko. Nie, bo
tak,
akurat
tak przelatywały.
Mhm. A gęsi i skamówki, że trochę dalej.
Ostatnio właśnie tak jak nagrywałam, to no nie ma ani pół gęsi, no po prostu żadnej nie ma. I wiesz, i zupełnie nie masz pojęcia, co będzie, albo nic nie będzie.
O, ja chciałam powiedzieć, Zuńka, po lewo na tych wodach jakieś gęsi chyba są.
O, mogłabyś to na chwilę potrzymać? Mhm. Rozstawiam statyw, taki trójnożny, w trawach. Teraz muszę wszystkie te elementy powyciągać. Co chwilę mi zajmie. To jest taki mikrofon podwójny. On się składa z dwóch mikrofonów na takim aluminiowym drążku. Jeden jest do prawego kanału, drugi do lewego kanału. One są w odległości tak mniej więcej 12-15 cm od siebie i to powoduje, że dzięki temu nagrania mają szersze stereo. Jest lepszy ten efekt stereofoniczny. To się przydaje, bo to lepiej później słychać.
Tam jak byłam w Peru, to oni mi powiedzieli, że jakby moja znajomość tych głosów jest na tyle, jak powiedzmy, zaawansowana, że mogłabym tam pracować. To już wprawdzie taki był pewnie raczej komplement, no, a zresztą i tak bym tam no trudno by mi było.
Iza, ale to nie jest niemożliwe.
No nie, ale wiesz, to bardziej chodzi o to, że no jednak jak jesteś takim przewodnikiem, no to chodzisz po tej dżungli, nie? Więc ja bym sama nie mogła, to bym musiała z kimś. Wiesz, no nigdy nie mów nigdy, ale to akurat byłoby rzeczywiście, musiałabym mieć kogoś do pomocy, nie? Ale takie badania, jak oni by chcieli, żebym przeprowadziła, bo to oni wyszli właśnie z tym, żebym mogła, bo oni tam też mają, to nie jest tylko firma ekoturystyczna, ale oni się też zajmują właśnie badaniami naukowymi, ale nikt nie prowadził badań akurat na arach, nie? Bioakustycznych, takich dźwiękowych typowo. No, że akurat ja mam sprzęt, ja się tym interesuję i tak dalej, no to uznali, że no, że jak ja bym mogła, to by było świetnie. No tylko, że kwestia jest tego, że tam to jest teren bardzo kontrolowany. Dosyć długo zajmują procedury takie formalnościowe. I wiesz, jeszcze jakby to było na kilka dni, tak jak ja byłam za pierwszym razem, to jeszcze pół biedy. Ale teraz jak ja na 3 miesiące, to ja musiałam wypełniać kilka stron dokumentów po hiszpańsku. Dobrze, że hiszpański znam. Ta papierologia, że jakie badania, jaki sprzęt, jakie cele, jakie coś tam, stan prawny, no akurat tego stanu prawnego to nie wypełniałam, bo się nie znam, to oni muszą, nie? Tam na miejscu, te osoby, które będą mi tam pomagać, ale właśnie dlatego to tak dużo zajmuje. No i akurat wyszło tak, że ta osoba, która wiesz, znała całą sprawę, ona akurat też jest zajęta, no to mówię, skoro tak, no to nie będę się tamten, bo to też nie chodzi o to, żeby to było, bo mnie się aż tak nie pali z tym, więc ja już wolę poczekać, niech to będzie na spokojnie zrobione wtedy w przyszłym roku. To umówiliśmy się, że ja w lutym te papiery im wyślę jeszcze raz, wtedy tylko daty, wiesz, zmienię. No i do lutego, od lutego do września, jak we wrześniu będę planowała tam znowu polecić, no to oni zdążą najprawdopodobniej. To nie jest to, że ja mam jakiś problem z ludźmi, w sensie, że nie wiem, są tacy jacyś, ale może tak, dla osoby takiej jak ja, takie kontakty po prostu są takie, jak to powiedzieć, wyczerpujące. Ja nie lubię jakichś takich ruchliwych miejsc na przykład. Nigdy nie chodziłam za bardzo na jakieś imprezy, dlatego po prostu, że ja wiedziałam, że dla mnie to jest męczące. Jeśli już, to jakieś takie kameralne, owszem, ale czy na przykład na jakieś dyskoteki, czy coś, to nie, bo no po prostu wiem, że ja później, wiesz, jestem tam chwilę i potem, czemu tu jest tak głośno, nie? Po prostu, o co tu w ogóle? I tylko, wiesz, potem tak, jak ja pójdę do domu, jak usiądę sobie po prostu w takiej ciszy i w ogóle... To tak naprawdę, ale to... Nie jest kwestia tego, że ja nie chcę na przykład z ludźmi rozmawiać, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko po prostu to jest na innych zasadach. Jakoś mam wrażenie, że niektórzy jakoś nie potrafią się przyzwyczaić do tego, że ja nie lubię na przykład komuś mówić tego, co ktoś chciałby usłyszeć, tak? I często potem czasami, wiesz, ktoś oczekiwałby ode mnie jakiejś takiej reakcji albo jakiejś, powiedzmy, żeby tylko coś powiedzieć, żeby był święty spokój, nie? A na przykład ja wychodzę z założenia, że no bez sensu. Albo ja mówię tak, jak jest i ktoś jest w stanie albo to zaakceptować, albo nie. To już od niego zależy. Moje życie w ogóle by się inaczej potoczyło, gdybym widziała. Inną pracę bym miała, inny zawód bym wybrała. Jasne, ja zrobiłam sporo, ale ja widzę, ile ja bym jeszcze mogła, a nie mogę. I to nie jest tak, że ja tak, bo nie mogę... Ale ja po prostu mam tego świadomość. Ja nie będę ikoną nagrywania przyrody za 40 lat na przykład, tak? Jasne, że będę w stanie nawet zrobić dużo. To zainteresowanie, które mam, to jest chyba najbardziej niewdzięczne zainteresowanie dla osoby niewidomej, jakie można sobie w ogóle wyobrazić. Bo przecież tutaj się nie da bez osoby niewidomej, w sensie bez osoby widzącej tego organizować. No gdzie ja pojadę do Białowieży sama? I będę chodzić po tych lasach, tak? Już nawet tam Białowieża, a już nawet o jakichś takich dłuższych wyprawach to już w ogóle nie wspomnę. Na przykład tutaj jest tekst na temat wykorzystywania słowa i milczenia w polskich bajkach ludowych. To jest w pewnym sensie jakby związane troszeczkę z moją pracą, bo ja się zajmuję literaturą dziecięcą, ale też bajkami ludowymi. No i właśnie też pisałam ostatnio na temat biblijnej etyki mowy w bajkach ludowych. I na przykład tutaj mogę taki fragment odtworzyć, jak to wygląda, jak syntezator czyta, bo on tak naprawdę ten syntezator bardzo wyraźnie czyta i bardzo, bardzo ładnie.
Tab, nazwa profilu.
Okej, zestosuj.
Świadome zaprzestanie mówienia przez bohatera lub odebranie mu mowy przez istoty nadprzyrodzone będące formą kary za niewłaściwe postępowanie.
A powiedz mi, studia to też były właśnie na zasadzie z pracy z syntezatorem mowy, czy też z książkami Braille'em, czy jak to? Jak w ogóle tobie jest łatwo?
Raczej syntezator mowy, chociaż na studiach bardzo dużo korzystałam z notatnika Braille'owskiego. Mam taki notatnik, akurat to nie jest ten, który kiedyś na studiach, bo mam nowy, nie tak dawno kupiony, chyba jakieś mniej więcej 2-3 lata temu, bo notatnik Braille'owski działa na tej zasadzie, że można sobie do niego przenieść jakieś na przykład teksty. On ma taką linijkę Braille'owską, na której pokazuje to, co jest napisane. I to się bardzo przydaje, bo wtedy możesz czytać samodzielnie. Nie przez syntezator, ale po prostu sama.
Dobrze. Raczej powinno być okej.
Równo stoi, w miarę równo stoi.
Jakie są szanse procentowe, że te gęsi uda się nagrać dzisiaj w nocy?
Teraz mamy szczytowy okres przelotów, bo to jest tak mniej więcej połowa października, wtedy najwięcej gęsi przez Polskę przelatuje. Także teoretycznie szanse są duże. W zeszłym roku naprawdę tutaj o tej porze były wielkie stada, ale tak naprawdę w przyrodzie nigdy nie ma czegoś takiego jak prawdopodobieństwo. Kiedyś przeczytałam takie bardzo trafne zdanie, które wprawdzie dotyczyło Biebrzańskiego Parku Narodowego, ale to z przyrodą zawsze tak jest. To, że ktoś jadąc carskim traktem 40 razy widział łosia, to wcale nie znaczy, że jak ty będziesz jechać carskim traktem, to tego łosia zobaczysz chociaż raz. Więc tak naprawdę to ja nie mogę tutaj niczego przewidzieć, bo to zupełnie, no prawdopodobnie będą jakieś gęsi, nie spodziewam się, żeby żadnych nie było, ale czy to będą takie widowiskowe noclegowiska jak rok temu, pojęcia nie mam, zobaczymy, rano zobaczymy.
Po prostu mi się chce. Ale to nie jest na zasadzie, że muszę cały czas coś, bo jak nie, to się będę źle czuła. Po prostu jakoś tak mam ochotę na to wszystko, nie wiem. Bardziej bym to określiła ciekawością, a nie niedosytem. Bo niedosyt jednak się kojarzy z jakimś takim brakiem, z tym, że czegoś nie mamy. A ja mam jednak bardziej na zasadzie takiej, że mogłabym więcej niż mam teraz na przykład jeszcze zrobić. Dlatego, że cały czas są rzeczy, które jeszcze można bardziej poznać. Można się czegoś więcej dowiedzieć, mogę coś jeszcze więcej zrobić, jeszcze więcej na przykład może coś zaoferować. Mam sprzęt, mam chęci, mam ochotę na to wszystko. No nie wiem, jakoś chciałabym czerpać z życia. Taka bardziej energia na zasadzie takiej życiowej energii.
Gdybyś miała być ptakiem, jakim ptakiem byś była?
Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Gdybym tak miała na całokształt popatrzeć, to chyba jednak jakąś papugę bym wybrała. Bo papugi są naprawdę na bardzo takim wysokim poziomie intelektualnym, emocjonalnym. I dlatego właśnie też je wybrałam jako ptaki domowe dla siebie.
Wysłuchali Państwo reportażu Aleksandry Nietopiel, Ptaki Izy, który zrealizował Jacek Puchalski.
Manufaktura reportażu.